Rozmowa dnia.
Krzysztof Makowski, no właśnie, jak pana teraz przedstawić? Były wojewoda, były marszałek, były wiceprezydent, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ruchu Palikota w regionie łódzkim. Kim jest dziś Krzysztof Makowski? Wczoraj pan zrezygnował z szefostwa w twoim ruchu, jak również z członkostwa.
Dzień dobry, witam państwa. No w tej chwili buduję wspólnie ze swoimi przyjaciółmi, z którymi współpracuję od wielu lat i to są osoby, które i działały, i nie działały wcześniej politycznie. Ruch obywatelski, którego celem będzie przede wszystkim pomoc dla miasta, obrona Łodzi przed pseudoparlamentarzystami, którzy za wszelką cenę próbują zniszczyć nasze miasto i pomóc mieszkańcom Łodzi.
Czy dla Krzysztofa Makowskiego jest w tej chwili miejsce, jeżeli tak, to gdzie na polskiej scenie politycznej?
Trudno odpowiedzieć, ponieważ powiem szczerze, w każdej formacji, no może z wyłączeniem Prawa i Sprawiedliwości i ruchu Pawła Kukiza, można znaleźć coś z moich poglądów. No w tej chwili, tak jak powiedziałem, jestem człowiekiem, który buduje ruch obywatelski, bo w mojej ocenie to jest chyba przyszłość nie tylko Łodzi, ale wszystkich samorządów, taka pomoc, wsparcia czwartego sektora.
Czy to ruch obywatelski, który będzie startować w kampanii wyborczej, parlamentarnej, bo tworzy się bardzo dużo najróżniejszych ruchów w tej chwili partii.
My nie budujemy partii politycznej, to od razu mówię, to ma być właśnie działalność ukierunkowana właśnie na funkcjonowanie w Łodzi, na pomoc miastu, pomoc mieszkańcom, realizowanie pomysłów, które będziemy starali się wprowadzać, chociażby poprzez uchwały obywatelskie. Przypomnę, że w tej chwili wystarczy 1000 podpisów, aby przedłożyć własny pomysł na zmianę miasta. I myślę, że to jest dobry kierunek, abyśmy w końcu zaczęli bronić nasze miasto i wszystkim tym, którzy do tej pory robili krzywdę Łodzi, pokazali, że tak łatwo nie będzie.
A Krzysztof Makowski będzie kandydować do parlamentu w tych wyborach?
Życie nie znosi próżni. Dzisiaj nie odpowiem pani na to pytanie. Czas pokaże.
Wczoraj Barbara Nowacka była u nas w studiu, współprzewodnicząca twojego ruchu i była zaskoczona rezygnacją pana z funkcji szefa regionu.
No ja powiem tak, no jeżeli coś,
wyraziła żal, ale była zaskoczona.
Jeżeli coś się nie klei od pewnego czasu, trudno znaleźć wspólne zdanie, wydaje mi się, w sprawach decydujących o przyszłości Polski, mówię tu chociażby o sprawach obywatelskich, o sprawach samorządowych, no to utrzymywanie fikcji też do niczego dobrego nie służy, bo męczy się jedna strona i druga. Dlatego podjąłem taką decyzję, aby nie blokować miejsca, aby dać szansę innym, którzy chcą funkcjonować w twoim ruchu w Łodzi. No i taką możliwość mają w tej chwili.
Teraz blisko 30 różnych organizacji, ugrupowań, partii buduje Zjednoczoną Lewicę. Czy ma szansę przekroczyć próg wyborczy?
No nie, ja mogę powiedzieć tak. Myślę, że takie budowanie tej Zjednoczonej Lewicy to jest bardzo na rękę dzisiaj Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, która jako jedyna formacja z tych wszystkich lewicowych ma przygotowane struktury, ma przygotowanych kandydatów i pewnie ten Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie tak jeszcze podsycał ten ogień nadziei, że się zbuduje jedną listę do momentu, kiedy powie, my wystawiamy własne, a wy róbcie co chcecie i wtedy te formacje nie będą w stanie wystawić własnych list w wyborach i w sposób naturalny pozostanie tylko lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na którą będą zapraszali przedstawicieli innych partii politycznych. Jeżeli ktoś mówi, że chce zbudować koalicję wyborczą pod jakimś nowym szyldem, nową nazwą, to ja przypominam, że ordynacja wyborcza dość wyraźnie mówi, że aby dostać się do Sejmu, to koalicja wyborcza musi przekroczyć próg 8% poparcia, a patrząc chociażby na ostatnie wyniki kandydatów Lewicy na urząd prezydenta, no myślę, że będzie to bardzo ciężko, jeżeli nawet niewykonalne.
No o tym właśnie mówiła wczoraj Barbara Nowacka, ale twierdząc, że to będzie musiała być inna nazwa, taka, na którą wszyscy się zgodzą, na pewno nie Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Myślę, że Barbara Nowacka jeszcze musi się dużo nauczyć, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w polityce i dzisiaj jestem w stanie się nawet założyć o to, że jeżeli spotkamy się za 3 miesiące, to tak będzie właśnie wyglądał start w wyborach parlamentarnych list lewicowych. Wystartuje lista pod nazwą Sojusz Lewicy Demokratycznej, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele innych ugrupowań, pod warunkiem, że się zgodzą przyjść jako takie mięso armatnie, bo to inaczej nazwać nie można, które będzie zbierało głosy po to, żeby lider, czyli członek SLD mógł wejść do Sejmu.
Co się stało z Lewicą, że tak w tej chwili dołuje w sondażach, dzieli się, powstają kolejne ugrupowania, chociażby Biało-Czerwoni, założona partia przez Grzegorza Napieralskiego i Andrzeja Rozenka, a z drugiej strony niby Lewica się jednoczy.
No, ja bardzo szanuję i Andrzeja Rozenka, i Grzegorza Napieralskiego, natomiast nie rozumiem ich działania w tym momencie, budowania kolejnego kolejnej formacji politycznej, kiedy to tak naprawdę niczemu nie pomoże. Mi się wydaje, że ten projekt jest od samego początku skazany na porażkę. Nie będą w stanie wystawić listy w wyborach do Sejmu. Ciężko im będzie tak naprawdę przekonać do siebie większość wyborców. Myślę, że Lewica, a zwłaszcza Sojusz Lewicy Demokratycznej w pewnym momencie zatrzymał się w takim miejscu, gdzie kieruje w tej chwili Sojuszem Lewicy Demokratycznej grupa osób, która w życiu nie prowadziła żadnej własnej działalności gospodarczej, nie zainwestowała własnego pieniądza, zawsze byli na stanowiskach, bądź to w urzędach miejskich, gminnych, bądź w urzędach wojewódzkich. Także co oni mogą wiedzieć o życiu? Dzisiaj proponuję, aby chociaż na próbę jeden z tych posłów założył jednoosobową działalność gospodarczą i spróbował przeżyć przez pierwsze 6 miesięcy, patrząc, jakie są obciążenia chociażby dla działalności takich firm rodzinnych.
A liderzy tej Zjednoczonej Lewicy, Janusz Palikot i Leszek Miller, to są obciążeniem czy atutem?
Janusz Palikot to jest, jeżeli spojrzymy się na naszą scenę polityczną wśród liderów, to jest jeden z wiodących liderów, jeżeli chodzi o pomysły, o taki entuzjazm. Trudno mu nie oddać tego, że zbudował partię, która potrafiła zmienić scenę polityczną i potrafiła zmienić nastawienie do tematów wcześniej tabu. Natomiast Leszek Miller już powiedział, że on ostatnią kadencję z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej odchodzi na zasłużoną emeryturę. Natomiast czas pokaże, czy to wystarczy do tego, aby Lewica była reprezentowana w Sejmie. Skoro wyborcy nie chcą głosować na Lewicę w takiej postaci, to oznacza, że trzeba szukać zupełnie innej formuły i pewnie innych liderów, bo dzisiaj trudno znaleźć wiarygodnych liderów po lewej stronie sceny politycznej.
Ale to dobra wiadomość dla Sojuszu, że Leszek Miller nie będzie już kandydować na przewodniczącego?
No to na to musi sobie już Sojusz Lewicy Demokratycznej sam odpowiedzieć, czy to jest dobra wiadomość dla SLD. Ja myślę, że to jest dobra wiadomość przede wszystkim dla samego Leszka Millera, który przedstawił swoją wizję swojego odejścia z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No i trzeba to uszanować.
A co się stało z Sojuszem? Bo swego czasu pan sam był przewodniczącym Sojuszu w regionie. Potem pan odszedł, współtworzył twój ruch.
Proszę zwrócić uwagę, ja odszedłem w momencie, kiedy trudno mi było znaleźć porozumienie z kolegami, którzy wtedy przejęli władzę w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie przedstawiałem im zupełnie inną wizję funkcjonowania SLD jako formacji politycznej. Odrzucili to, uznali własną, która doprowadziła do poparcia w ostatnich wyborach na prezydenta kandydata SLD na poziomie bodajże 3%. To tylko pokazuje, jak osoby nieprzygotowane, nie do końca rozumiejące to, co się dzieje na co dzień w życiu codziennym mieszkańców chociażby Łodzi czy mniejszych miejscowości, podejmują władzę i wydaje im się, że robią to dobrze. No tak nie jest. Nie wystarczy być 1500 razy w telewizji. Trzeba po prostu być 1500 razy wśród ludzi i rozmawiać z nimi i starać się rozwiązywać ich problemy.
To znaczy, że władze Sojuszu ponoszą odpowiedzialność za te dołujące wyniki?
Oczywiście, że tak. No, przecież to nie szeregowi działacze SLD ponoszą za to odpowiedzialność, tylko to jest wina kierownictwa, które wymyśla Sojusz jakieś pomysły rodem z piekła wzięte, które nie mają nic wspólnego z życiem codziennych mieszkańców naszego kraju. No i to nie jest tylko Leszek Miller, tam jest cały zarząd krajowy, który za to odpowiada i który de facto powinien być zmieniony już zaraz po tych wyborach na urząd prezydenta, ponieważ no, nietrafność wystawienia kandydatki oraz późniejsze przepychanki przy jej kampanii doprowadziły do katastrofy.
To znaczy, że Leszek Miller powinien był podać się sam do dymisji, czy powinien być odwołany?
Ja pani przypomnę, że Leszek Miller przed wyborami prezydenckimi zaproponował Ryszarda Kalisza jako kandydata SLD na prezydenta. To wtedy zarząd i Rada Krajowa odrzuciła tą kandydaturę. Także w mojej ocenie akurat przewodniczący jest tu czysty, bo od początku chciał wystawić zupełnie inną kandydaturę. Myślę, że na tyle poważną, że mogłaby powalczyć o wynik na poziomie 7 do 9% poparcia. Natomiast i zarząd, i Rada Krajowa, i ci wszyscy panie i panowie, którzy w tej chwili schowali się gdzieś z tyłu i nie chcą się przyznać, kto wymyślił kandydaturę pani Magdaleny Ogórek, jak zwykle uznali, że to nie ich wina, że to wina przewodniczącego i próbują wszystko zrzucić na lidera partii. A przypomnę, kiedy chciał innego kandydata zgłosić, to właśnie oni zablokowali taką ścieżkę.
A jak pan teraz tłumaczy te zawirowania, rewolucje, powiedziałabym, na polskiej scenie politycznej, Prawo i Sprawiedliwość w górę, Platforma w dół. No i niezwykle wysokie notowania dla Pawła Kukiza.
Ale to jest oczywiste. Ja obserwując scenę polityczną przez ostatnich kilka miesięcy, miałem okazję rozmawiać też z Januszem Palikotem. Mówiłem mu, że dzisiaj tak naprawdę potrzeba zupełnie innej wizji budowania formacji politycznej. To zadziało się w Grecji, to zadziało się w Hiszpanii, w Niemczech, w końcu zadziało się i w Polsce. Paweł Kukiz, który był traktowany jako taki do pewnego czasu, można powiedzieć, oszołom, który ma tylko wizję jednomandatowych okręgów wyborczych, nagle wokół siebie potrafił skupić wszystkich tych, którzy na co dzień są gnębieni, czy to przez urzędy skarbowe, czy to przez inne instytucje kontrolujące, czy tak na dobrą sprawę nie mogą doprosić się od państwa pomocy, którą państwo powinno taką pomoc zagwarantować w życiu codziennym, bo ja przypomnę, że oczywiście są w naszym kraju osoby, które radzą sobie w życiu bez problemu, ale jest też ogromna grupa mieszkańców naszego kraju, którym po prostu trzeba pomóc, bo oni nie potrafią sobie w tej trudnej sytuacji poradzić. I skupił ich wokół siebie Paweł Kukiz, który powiedział, że ten system trzeba wywalić do góry nogami. Co język się spodobał, skrót JOWY zupełnie inaczej został odczytany przez wyborców, którzy głosowali na Pawła Kukiza, a część zagłosowała po to, żeby dać psztyka w nos właśnie PiS-owi, Platformie, SLD, za to, że przez ostatnie kilka lat zamiast zmieniać Polskę, zajmują się cały czas sprawami nie dotyczącymi życia codziennego i nie rozwiązującymi żadnych problemów, bo dyskusja na temat katastrofy smoleńskiej przez ostatnie kilka lat przybrała już taki kształt, że co zbliża się kampania, to my o niczym innym nie dyskutujemy. Nie dyskutujemy
a
o
na
tym,
ile trwałe może być to poparcie?
Pawła Kukiza?
No dla Pawła Kukiza.
Dla Pawła Kukiza. To już zależy od niego i od ludzi, którzy z nim współpracują. To może się okazać tak, jak byłoby chociaż w Niemczech z Partią Piratów, że osiągnęła duże poparcie w pierwszych wyborach, a później, no niestety, wchodząc w system, widząc, że nie da się wszystkiego nagle zmienić, zaczęła to współpracować z jedną formacją, to z drugą i to poparcie spadło. Myślę, że jeżeli Paweł Kukiz nie popełni żadnego błędu, jest w stanie dojechać na poziomie 19-17% do najbliższych wyborów parlamentarnych. Natomiast później będzie mu ciężko utrzymać to poparcie, będąc w Sejmie. Chyba że ten Sejm, który zostanie wybrany, nie dotrwa do końca kadencji. Będzie to jeden z najkrótszych izb sejmowych wybranych po przemianach ustrojowych w 90 roku.
Krzysztof Makowski, do wczoraj szef Twojego ruchu w regionie łódzkim. Dziękuję, Dorota.
Dziękuję bardzo.